Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 128 odcinek Godziny Szumu. Tym razem moim gościem jest Tomasz Fudala, kurator pracujący w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, współkurator 16 edycji Warszawy w budowie o tytule Trudna miłość, Muzeum między placem i pałacem. No, Warszawa w budowie w zasadzie niedługo się skończy, ale jeszcze są chyba przynajmniej za 2 tygodnie albo 3 nawet do zakończenia, więc tak na ostatni moment dla tych, którzy przegapili, którzy nie zauważyli albo zapomnieli, zapraszam do słuchania. Zanim przyjdziemy do rozmowy, zapraszam jeszcze Państwa na krótki materiał od naszych partnerów.
Kolekcja muzeum w Gliwicach została w tym roku rozbudowana o nowe dzieła. Dzięki dotacji udało się nabyć pracę Marty Niedbał z serii Dreaming Means Healing, nocne praktyki oporu oraz fotografię Andrzeja Różyckiego. Dzieła artysty pochodzą z dwóch kluczowych dla jego twórczości okresów. Lat 60., kiedy był członkiem grupy 061 i lat 70., kiedy realizował rozmaite eksperymenty w ramach działalności warsztatu formy filmowej. Dofinansowano ze środków ministry kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Jest to już 4. dotacja przyznana Muzeum w Gliwicach w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Tomaszem Fudalą, współkuratorem Warszawy w budowie 16. edycji. No tym razem ten festiwal ma aż 4 kuratorów, 4 osoby kuratorskie. To może za chwilę Tomek wyjaśnisz, czemu aż tyle. Taka pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, jak się wchodzi do muzeum, ma się bardzo duże oczekiwania, co się w tym muzeum nie wydarzy. A tutaj stoły, makiety, w sumie skromnie, książki. I skąd taka skromność w tej wystawie?
My pomyśleliśmy, że bardzo dobrze będzie pojechać i zobaczyć wystawę Niepiękne muzea. No bo znacie naszą sytuację. Jesteśmy muzeum chyba bardzo długo oczekiwanym, ale też przez wielu znienawidzonym i w tej chwili takim obiektem jakiegoś hejtu internetowego, memów, przezywania tego budynku pudełkiem, klockiem i jakby bez w ogóle patrzenia za okno, prawda, że wszędzie są tego typu budynki i właściwie wszyscy mieszkamy w budynkach wykonanych podobnie. I to jest jedna sprawa, że taką dużą dla nas inspiracją była wystawa Niepiękne muzea, która otworzyła się w 2023 roku zimą w ETH w Zurichu, czyli w Szkole Architektury, gdzie Freddy Fischli i Nils Olsen prowadzą taką niewielką galerię. Ta galeria jest bardzo ciekawa i bardzo też dla tej szkoły, można powiedzieć, taka dyskursywna, czy też właśnie mająca no, taką ciekawą pozycję. Jest w końcu w Szkole Architektury. Tak trochę jak nasz festiwal o architekturze jest przy Muzeum Sztuki, prawda? I tam rodzą się różne napięcia ciekawe, bo właśnie Freddy Fischli i Nils Olsen pokazują sztukę osobom, które będą później projektować właśnie na przykład muzea, albo będą projektować po prostu miasta w przyszłości. I my z Natalią Sielewicz, jako pracownicy tego właśnie jeszcze nieotwartego, a już przez wielu znienawidzonego budynku, postanowiliśmy zobaczyć właśnie tę wystawę. No i okazało się, że to było coś niesamowitego. Wystawa, z której zresztą pokazujemy też niektóre prace. One są w tej chwili rozsiane też po parterze nowego muzeum. Ona właściwie pokazywała muzea jako takie instytucje do reformy, do naprawy, że właściwie wokół muzeów w tej chwili jest wiele rzeczy, które no, należałoby zmienić, zreformować. Na przykład muzea posiadają wiele przedmiotów, rzeczy, które do nich nie należą, krótko mówiąc, które są komuś zabrane, prawda? To tak jak ta anegdota o Stanisławie Lorencu, który budując warszawskie, czy otwierając po wojnie warszawskie Muzeum Narodowe, jeździł i rzekomo zabezpieczał ołtarze średniowieczne, a tak naprawdę pakował je do ciężarówek i zwoził do Warszawy, prawda? Już sam ten gest jest problematyczny. To jest tak naprawdę kradzież, która jest odebraniem lokalnym wspólnotom jakichś rzeczy, które są związane z ich historią, należały do ich wsi, miasteczek. Inne zachodnie muzea to są dużo, można powiedzieć, grubsze problemy, bo na przykład firma Sacklerów i kryzys opioidowy w Stanach, protesty Nan Goldin. I właśnie na tej wystawie był pokazywany kolektyw Pain, w którym Nan Goldin krytykowała, pokazywała recepty na te opioidy i właściwie pytała, dlaczego rodzina Sacklerów w związku z tym podpisuje się pod różnymi muzeami, pod różnymi kolekcjami, prawda? Muzea są wreszcie częścią tego takiego, jakby to Mark Fisher powiedział, tego kapitalistycznego realizmu, czyli po prostu są dokładnie takie jak ta cała rzeczywistość, tylko że właśnie w nich często jakoś za sprawą artystek i artystów ta właśnie rzeczywistość jest jeszcze problematyzowana i ujawniana do tego stopnia, że nas boli. No my bardzo, bardzo byliśmy wtedy z Natalią poruszeni wystawą Niepiękne Muzea i postanowiliśmy, że chcemy zaprosić Frediego i Nilsa do współpracy. Oni później przyjechali do Warszawy i tak zaczęliśmy pracować.
Czyli w czwórkę. No dobrze, czyli macie częściowo jakieś eksponaty z tej wystawy. Otwieracie muzeum wystawą krytyczną wobec muzeum. Czy to jest manifest tego, jaki będzie MSN, czy raczej wasze życzenie?
To jest też pewien poziom w tej chwili, wydaje mi się, takiej autorefleksji, jakie muzea mają w ogóle, prawda? Bo te krytyczne prace, prace o instytucjach, czy tak zwana, jak to niektóre osoby kuratorskie mówią, sztuka o sztuce, pojawia się w bardzo wielu instytucjach. Ja kiedyś byłem w jury konkursu Spojrzenia i właściwie wiele lat temu i okazało się, że tam po prostu 80% zgłoszonych prac to jest autorefleksja artystek i artystów o w ogóle ich miejscu w sztuce. Bardzo wiele też młodych osób, które teraz zaczynają tworzyć, widzi, że chciałoby innego pola sztuki być może, że coś trzeba zmienić. I pojawiają się na przykład takie miejsca jak Turnus w Warszawie, które próbują przedefiniować miejsce sztuki, prawda? Czyli właściwie można powiedzieć, że też gdzieś tam artystki, artyści postanawiają wracać do korzeni, no bo przecież mieliśmy w przeszłości galerie zakładane przez artystów, miejsca prowadzone przez artystów i artystki i muzea wreszcie takie, prawda, jak Muzeum Sztuki w Łodzi na przykład, które były zakładane jakąś energią społeczną. Czy na przykład Warszawska Zachęta, która była towarzystwem, w tym towarzystwie bardzo ważną rolę pełnił Wojciech Gerson, czyli artysta, prawda, i to też wynikało gdzieś to miejsce z potrzeby tych osób artystycznych. No, czy na przykład Zamek Ujazdowski, który się wytworzył z jakiejś też kultury, można powiedzieć, trochę studenckiej, bo Wojciech Krukowski z niej się wywodził i nie był takim typowym dyrektorem, który się wychował w jakiejś nudnej instytucji i po prostu dostał pracę w nowo zakładanej galerii.
No, ale z drugiej strony też ten Zamek miał taką historię... Ciężko, tak naprawdę.
Tak, był niedofinansowany, długo bardzo się budował.
Był takim miejscem chyba jakiejś emanacji władzy perelowskiej tak naprawdę też, czy jakiejś próby pobratania się ze środowiskiem jeszcze w latach 80.
No i właśnie, dlatego instytucje dzisiaj jakoś tam szukają takiej samoświadomości i myślę, że nie jest też tak, że ta nasza wystawa jest taka tylko krytyczna wobec muzeów, bo ona też pokazuje właśnie kilka takich postaw artystycznych, pokazuje też marzenie artystów, osób artystycznych o muzeum właśnie. I na przykład taka węgierska artystka Mara Omara Ola, no całe życie właściwie malowała swoją sławę. Trochę ona była kimś, kogo porównałbym trochę do naszego Nikifora Krynickiego, czyli do takiej osoby, która na swoich płótnach umieszcza teksty też. Omara mówiła, że kuratorzy czy muzealnicy na pewno zmanipulują jej przekaz. Chciała mieć nad nim kontrolę, dlatego na swoich płótnach pisała, o co jej chodzi, po prostu wprost. Ale też marzyła właśnie o karierze, której się, jak to też się często zdarza, doczekała właściwie pod koniec życia, a tak naprawdę też po śmierci. I malowała siebie na Biennale w Wenecji, albo siebie na wielkiej wystawie w Stanach. I my pokazujemy taki obraz Texas Muzeum, gdzie ludzie stoją na schodach wielkiego muzeum, które ma tympanon, kolumny. To jest takie właśnie wyobrażone muzeum. I Omara pisze na tym płótnie: dziękuję ci, że mnie tu przyjąłeś i że mnie respektujesz, prawda? Ale dziękuję ci muzeum, prawda? Że mnie pokazujesz. No i tu mamy rzeczywiście taki też ważny wątek marzenia o świecie sztuki, prawda? Wiele osób, ja bym jeszcze wspomniał może takiego artystę, takiego malarza, którego nie ma na tej wystawie, ale który w Warszawie tworzy, Patryka Różyckiego, który bardzo wiele swojej twórczości w gruncie rzeczy oddaje stawaniu się artystą, prawda? On o tym opowiada. No, czy w muzeum pokazujemy, też nie w tej wystawie, ale na otwarciu pokazywaliśmy fragment Archiwum Kwiekuli, które też jest, właściwie można powiedzieć, o takim wychodzeniu sztuki z domu, też z jakiejś praktyki prywatnej, wychodzeniu trochę na ulicę, czy wreszcie wchodzeniu tej sztuki do obiegu szerszego, prawda? Czyli to jest taki kolejny ciekawy wątek, który pokazujemy. No i wreszcie mamy też, tak jak to powiedziałaś, makiety. I te tajemnicze makiety to jest z kolei propozycja studencka. Propozycja osób z Graduate School of Design w Harvardzie. I to dlatego, że one się do nas zgłosiły, przyjechały tu, ich szkoła ich po prostu tutaj też przysłała. To było dla nas też miłe, jakoś się skonfrontować z zupełnie innymi osobami, które dopiero studiują i w ogóle są z zupełnie innych kontekstów kulturowych. No i te osoby przede wszystkim przyszły do nas z takim przesłaniem, żeby to muzeum nigdy nie było takim muzeum mauzoleum. Czyli żeby ono nie było przede wszystkim takim grobowcem dla sztuki, prawda? Czasami jak jesteśmy przed jakimś muzeum, to musimy sforsować jakieś płoty, jakieś właśnie wielkie schody, musimy rzeczywiście gdzieś tam się przedostać i...
No w Zachęcie tak jest. Są wielkie schody, albo musisz zejść.
Historyczne budynki też, prawda? Tak. I rzeczywiście mamy wrażenie też często, że to są jakieś instytucje spetryfikowane, gdzie kanon jest stały, nienaruszalny, gdzie wszystko jest tak samo i właściwie nic i nikt nie jest w stanie na to wpływać. I oczywiście bywa tak, że takie muzea są też wartością, oddają jakiś moment w historii, kiedy były tworzone. Na przykład, podam taki przykład z Londynu. Muzeum Johna Soana. John Soane był, jakby powiedział profesor Krzysztof Pomian, zbieraczem osobliwości. Zbierał starożytne fragmenty rzeźb, spolia, umieszczał to wszystko w swoim domu w Londynie, tworzył taką kunstkamerę, no i wchodzi się do tego właściwie jak do jakiejś jaskini lekko charyzmatycznego, albo powiedzielibyśmy bardziej kolokwialnie, odjechanego architekta, prawda? Czego tam nie ma? Stoi jakiś sarkofag w klatce schodowej, wiszą przeróżne dziwne rzeczy, które on kolekcjonował całe życie. I ja bym powiedział, że nie ma powodu, żeby takiego muzeum zmieniać, prawda? No ale jeśli rzeczywiście muzea pokazują program, na przykład, który nikogo nie interesuje, no to to już jest problem pewnie, prawda? Więc na pewno, i tego dotyka też Michał Laskowski, to jest artysta, który dopiero co właściwie zrobił dyplom pod tytułem Muzeum Losowe, i jest związany z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych. A jego dyplom dotyczy tego, jak właściwie muzea powinny podejmować decyzje. Czy są w ogóle jakieś możliwości wciągania ludzi, prawda? Czy to zawsze w muzeach jest tak, że dyrektorka, dyrektor, który odpowiada całościowo za ten program, no i tutaj, nie wiem, odwołam się do Krakowa i tam na przykład ta dyrektorka decydowała, że to będzie sztuka w sztuce, jedzenie w sztuce albo kot w sztuce, prawda, że to będą takie wystawy i właściwie nikt i nic nie był w stanie na to wpłynąć i tego zmienić, prawda? No i tutaj Michał Laskowski mówi, no dobra, ale może trzeba by zaprosić socjolożki, i tutaj zwrócił się do Fundacji Stocznia. Nasze muzeum ten projekt finansuje i Stocznia organizuje coś w rodzaju panelu obywatelskiego. Nie ma gwarancji, że to będzie jakiś stuprocentowy sukces, ale jest to testowanie po prostu innego modelu. Czyli czy takie pytanie za tym stoi, czy nauka, czy socjologia może dać jakieś narzędzie też do współzarządzania muzeami, bo właśnie na naszych oczach widzimy, że wiele z tych instytucji tylko z deklaracji jest wrażliwymi społecznie. My wczoraj pokazywaliśmy w festiwalu Warszawa w budowie film The Square. Znasz ten film? Oglądałaś?
Tak, tak. To najsłynniejszy film, taki do żartów właśnie.
To jest film, który jest trochę taką beką ze sztuki współczesnej i z muzeów. I jak wczoraj robiliśmy wstęp do tego filmu z Kasią Górną, która jest artystką, jest związana z latami 90., współzakładała Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, to Kasia od razu oczywiście zauważyła jako artystka, mówi, no dobra, ale artysta jedyny, jaki się pojawia w tym filmie, naśladuje małpę. Prawda? I rzeczywiście no, ten film...
Artysta był tam pokazany tak bardzo odprzedmiotowojony sposób, zdaje się. Już dawno to oglądałam, kilka lat temu była premiera.
Czy ten film rzeczywiście nie pokazuje, że instytucje i muzea mogą sobie świetnie radzić w ogóle bez artystek i artystów? No właśnie, on jest taką wizją, że to wszystko działa, tak? Są środowiska medialno-dziennikarskie, są influencerki, influencerzy, są bogacze, kolekcjonerki, kolekcjonerzy, towarzystwa przyjaciół, sponsorki, sponsorzy, prawda? Korporacje. I ten świat sobie świetnie funkcjonuje, a jak pojawia się artysta, to jest problem, prawda? Bo artysta chcą zawsze jednak coś jeszcze powiedzieć, tak? Coś ich uwiera w rzeczywistości. No i te wszystkie inne...
Może muzea bez sztuki po prostu.
No, tak właśnie wynika tylko... z filmu The Square, prawda, że muzea sobie by świetnie radziły, mając tylko dyrektorów. Ten dyrektor Christian w tym filmie, który wczoraj pokazywaliśmy, no jest w ogóle świetnie ubrany, ma taki szalik, bardzo w ogóle drogie okulary. Za nim jest neon, który wygląda jak neon Martina Krida albo jakiegoś innego artysty, gdzie jest napisane "nic nie masz". A on zaczyna mówić do dziennikarki i pierwsze, co mówi, to zaczyna mówić o pieniądzach. No czyli jakby od razu widzimy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na zachodzie, jesteśmy w takim właśnie skorporatyzowanym Muzeum Sztuki Nowoczesnej, takim właśnie White Cube'ie. No i ten cały nasz projekt to też jest trochę taka właściwie nasza też refleksja, jako osób, które już dosyć długo w tym świecie sztuki działają, że no właśnie, no R.I.P. Germain, artysta, daje nam takie ciasto, pokazuje ciasto, które jest zrobione z silikonu, z jakiego się w Hollywood robi potwory. I właśnie ono z kolei przestrzega przed takim za dużym zaangażowaniem w popkulturę, za dużym właśnie mediatyzowaniem muzeów, no bo my wszyscy musimy mieć właśnie, nie wiem, może nie TikToki, ale przynajmniej Instagramy, chociaż TikToki też, prawda? I to wszystko musi być takie bardzo przekazywane najnowszymi narzędziami, ale pytanie jest też właśnie, czy te narzędzia, czy te media, no właśnie nie stają się samym przekazem i opowieścią o samych sobie, a właśnie, tak jak wczoraj usiłowała to mówić Kasia Górna, czy właśnie nie jest tak, że gdzieś finalnie artystki, artyści czują się, że są na końcu tego łańcucha pokarmowego. No nie wiem, ja to wszystko mówię i nie chcę przesądzać też, ale my o tym wszystkim myślimy, właśnie zaczynając tę instytucję, jej kolejny rozdział, bo ona już trochę sobie trwa. Ten rozdział właśnie przy Marszałkowskiej 103, w tym nowym, błyszczącym budynku.
Do którego wjechały Audi, tak? Była ta afera, że przez, nie wiem, chyba jeden dzień, czy ile tam stało Audi.
Tak, Audi sobie zrobiło zdjęcie, no jako też właśnie sponsor.
To pojawia się pytanie, muzeum. Czy wy jesteście w stanie, jakbycie, z jednej strony macie tą refleksję, ale może to jest nieuchronne. Teraz ale... wiesz, wielki biały sześcian, Audi wjeżdża od razu. No, i tam właśnie, nie ma tej sztuki, ale w zasadzie nie musi być, tak, bo no, jest Audi.
Dokładnie. No to jest też to jest dokładnie też ta nasza sytuacja pewnie. Ja mogę tutaj rzeczywiście powiedzieć, że muzea też zarabiają, prawda, są do tego obligowane przez ministerstwa, samorządy, które je utrzymują i sprzedają bilety. Te nasze pierwsze tygodnie były tygodniami bezpłatnymi, żeby w ogóle pokazać budynek, prawda? Ale z kolei jak się przeczyta ustawę o muzeach, to jedno z pierwszych zdań w ustawie o muzeach mówi, że muzea to są instytucje, które nie przynoszą zysku, prawda? Czyli tak de facto, całościowo nie powinny być dla zysku, prawda? Czyli oczywiście jak nam na tym otwarciu rzeczywiście... ten budżet się nie spina, musimy to wszystko otworzyć, to rzeczywiście gdzieś tam te pytania budżetowe są ważne, ale z drugiej strony myślę też, że ten nasz budynek, mogę coś o nim powiedzieć, czy...
Oczywiście, właśnie ja tak staram się cały czas, wiesz, też dojść do budynku, no bo tyle krytyki się na niego posypało, i też memów. I jestem ciekawa, jak to wy w muzeum odebraliście i co o tej krytyce ty myślisz, jako osoba, która się zna na architekturze? Dlaczego jest taka przede wszystkim reakcja taka negatywna?
Ja
na
myślę,
zasadzie bardzo neutralny budynek.
Ja myślę, że to jest też właśnie taki też gdzieś tam taki znak czasu, tego momentu, gdzie rzeczywiście właśnie akurat jest taki moment też w mediach społecznościowych, że one akurat tak działają, prawda? Pamiętamy inne media społecznościowe z 10-15 lat temu, kiedy one były takie bardzo rzeczywiście bańkowe, prawda? I teraz one są znowu inne, są bardzo emocjonalne, trollowe. Jest wreszcie taki moment takiego, taki, że już właściwie wydaje się, że tam są tylko trolle, że to jest już taki pusty internet, prawda? Taki internet martwy, prawda? Ale z drugiej strony rzeczywiście pewne rzeczy zauważyłem na temat tego naszego budynku ciekawe. Przede wszystkim, że on zawsze i wszystkie budynki w tym takim zmediatyzowaniu w architekturze są teraz pokazywane z drona. Bo też jest taki moment, są drony. Proszę bardzo. Więc wszystko pokazujemy z drona. No ale my jesteśmy z kolei, ja mam 1,71 m, tutaj powiem na antenie, bo mnie nie widać, prawda? Więc jestem osobą raczej niewielkiego wzrostu i ja te budynki jednak zawsze muszę oglądać z takiej perspektywy tych moich dwóch nóg, tych oczu umieszczonych na tym, powiedzmy tam wysokości 1,65 m czy 1,60 m, prawda? I ja inaczej je widzę niż z tego drona, prawda? I ja w tym naszym budynku widzę głównie przeszklony parter, widzę to, że tam miasto przepływa, słońce wpada, no i nagle patrzę na te memy i tam jest zupełnie co innego, prawda? Tam jest rozorany plac centralny, no bo on jest w budowie, prawda? No więc siłą rzeczy tam jest jakiś bałagan. O, i super, łatwo można to skomentować, że Warszawie, miastu Warszawie się coś nie udało. No i to nie jest prawda, bo ani tego budynku się tak nie odbiera. Oczywiście jak ktoś wjedzie na Pałac Kultury i Nauki, jeśli, nie wiem, czy ten nasz budynek widać z satelity, czy widać go z kosmosu, tego nie wiem, jest bardzo mały tak naprawdę, ale z Pałacu Kultury i Nauki na pewno tam trzeba się mocno wychylić z tego, bo to wcale też nie jest łatwe, z tego tarasu widokowego, no to go widać z góry rzeczywiście. Natomiast właśnie myślę, że tutaj dużo jest takich przeinaczeń w tej dyskusji i też cała ta architektura, na przykład Zygmunt Borawski, architekt tego placu, który teraz jest w budowie i mamy nadzieję, że jak już ten podcast się ukaże, to wiosną 2025 roku będziecie Państwo mogli słuchać go już na tym oddanym placu.
Czy podcast to ukaże się już w ten piątek, więc nawet szybciej można sobie wejść na rozorany, czy tam popatrzeć z Pałacu Kultury.
Plac w budowie, prawda? I rzeczywiście Zygmunt Borawski powiedział taką rzecz, że tak jakby ci ludzie, którzy piszą w internecie te komentarze o tym betonie, nie kupowali właśnie dokładnie mieszkań u deweloperów i raczej ich trzeba by zapytać, którzy budują się w Polsce teraz 200 tysięcy mieszkań. Wszystkie na jedno kopyto. Wszystkie ze stali i betonu i szkła. Dlaczego, prawda? Dlaczego akurat właśnie w architekturze mieszkaniowej, w tych niewielkich budynkach, to drewno, które nie nadaje się często do budynków publicznych, bo jest jeszcze, wcale nie jest, to drewno akurat mogłoby być wykorzystane do tych budynków w małej skali.
Może
a nie
za
jest.
Drogie.
Może jest właśnie za drogie. No i tu jest takich wiele, natomiast Borawski jeszcze powiedział jedną ciekawą rzecz, zacytował Anne Lacaton, która jest jedną z najciekawszych chyba w tej chwili takich intelektualnie świadomych osób w architekturze światowej. Anne Lacaton, która jest zaangażowana społecznie, jest francuską architektką, która tak jakby reformuje bloki. Przedłuża je tak, żeby na przykład osoby senioralne, które tam mieszkają, miały więcej przestrzeni do życia, żeby nie były jakoś w takim chowie klatkowym, żeby nie były zamknięte po prostu w bardzo małych przestrzeniach. No i ona powiedziała, no ktoś ją zapytał, no właśnie, Ann, ale przecież jest kryzys klimatyczny, wszędzie jest ten beton, dlaczego i ty go stosujesz, prawda? No i ona mówi, bo ja to sprawdziłam, prawda? Bo ja uważam, że jednak w takich dużych inwestycjach on się najlepiej sprawdza. Porównałam go do tych dostępnych innych, bo oczywiście są teraz próby też budowania jakichś takich budynków no jakby bardziej bardziej odpowiedzialnych pewnie klimatycznie i dlatego Zygmunt też obok muzeum wprowadza zbiorniki na wodę retencyjne, no, takie zbiorniki retencyjne. I wiele rzeczy tam się dzieje, zaraz jeszcze o nich opowiem. Ale Ann powiedziała, że finalnie po przeanalizowaniu tych wszystkich możliwości i tych pomp ciepła, które działają 15 lat, a potem trzeba je znowu sprowadzać z Chin, gdzie ktoś znowu je produkuje, nie szanując klimatu, no to jakby rzeczywiście jednak zdecydowała się na te takie rozwiązania, w których zużywa mniej materiału finalnie, prawda? Czyli zużywa mniej tego betonu, niż by zmarnowała drewna. I ja oczywiście nie mówię tego, żeby nas, siebie czy państwa przekonywać. My po prostu działamy w takiej rzeczywistości, że ten budynek został wybrany spośród 35 biur, które się zgłosiły i w czasie jego budowy poszliśmy, czy architektowi zostały przedstawione nasze podstawowe problemy. A bardzo ważnym problemem osób pracujących w muzeach jest to, że tak zwana budowa wystawy, czyli budowa tych ścianek, na których wiszą prace, wyobrażacie sobie państwo te ściany, wchodzi się do muzeum i są zawsze takie ścianki, nie wiem, z karton gipsu albo z drewna, które po wystawie się potem rozbiera i wyrzuca, prawda? Albo częściowo wyrzuca. My zazwyczaj w przeszłości staraliśmy się też te ścianki później recyklingować, używać wielokrotnie tej samej konstrukcji drewnianej. No i z tym poszliśmy do architekta. Jak to robić? No i Thomas Pfeiffer wymyślił taką koncepcję tego budynku, że on się składa z mniejszych i większych pokoi. On nazywa ten budynek właściwie domem pokoi, w którym po prostu te ściany są stałe. I powoduje to, że możemy, nie musimy ich ciągle wyrzucać. I jeszcze w dodatku w tych ścianach są takie korytarze w środku i można różne techniczne elementy, jakieś kable albo inne rzeczy podłączać właśnie w środku. Co jest bardzo dobre dla takiej jednak, no można powiedzieć, ciągle nie tak nadmiernie mocno finansowanej sztuki współczesnej, prawda? Chcę to jakoś oględnie powiedzieć, ale widzicie państwo, jak się plątam.
Niedofinansowanej, tak, można to powiedzieć.
Niedofinansowanej sztuki współczesnej, że można w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wejść i zrobić wystawę bez budżetu prawie, prawda? Czyli można, że nie trzeba wydawać
czyli
pieniędzy.
Czyli zabezpieczyliście się na wypadek cięcia gwałtownego.
Tak, tak. Czyli zrobiliśmy taki budynek, jak to się mówi dzisiaj w architekturze, rezylientny, czyli taki budynek, który umie się dostosować jak jakiś kameleon, prawda, do sytuacji.
Jak władze, nie daj Boże, nie życzę, przejmie jakiś na przykład prawicowy dyrektor, to wtedy fasada nam się zmieni na biało-czerwoną.
Może tak być. Wiele instytucji się zmieniło. Ja widziałem nawet, że takie przecież ciekawe budynki, nie wiem, w centrum Warszawy, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, zyskały takie flagowe, biało-czerwone, jakby takie wielkie logotypy, które zajmują całą fasadę. To rzeczywiście.
Na Zamkiem Łojezowskim też wisiała wielka flaga.
Matko, i to trwało dekadę, jak my to wytrzymaliśmy.
Dekadę?
W sensie nie mówię, że flagę, bo flaga jest okej, tylko to wszystko inne.
Tak,
prawda?
Tak. No.
Same flagi to chyba nie byłyby dla nas takim problemem, myślę. No i właśnie w tym budynku też kolejnym takim tematem, i to zachęcam państwa teraz też do takiej wycieczki, do tego budynku. W lutym otwieramy całość, zobaczycie tam już wtedy wiszące prace. Teraz jesteśmy w trakcie montażu intensywnego i rzeczywiście widać, że te ściany i że to wszystko działa i wygląda świetnie naprawdę. Także zobaczycie i mam nadzieję, że się z tym zgodzicie, ale takim drugim leitmotivem jest też światło. No bo ten architekt mówi tak. Bo my mówimy tak, no Tom, stawiasz budynek w tym centrum Warszawy, prawda? I co tutaj widzisz? Co jest dla ciebie problemem? No i ten architekt Thomas Pfeiffer powiedział, że on tak naprawdę widzi głównie komercję dookoła. To jest ciekawe, czyli McDonald's, te wszystkie marki, wielkie logotypy i że on się chce od nich odróżnić, prawda? Czyli celowo buduje coś innego, takie pudełko właśnie, ale białe. Oczywiście gabarytem nawiązuje urbanistycznie do tej 350-metrowej tak zwanej ściany wschodniej marszałkowskiej, czyli domów centrum. Wars Junior Sava, prawda? To mówię dla osób, które nas słuchają, a na pewno będą słuchały poza Warszawą też. No i ta ikoniczna ściana wschodnia, prawda? No, do której, no nie wiem, ja jako dzieciak spoza Warszawy pielgrzymowałem, żeby się przejechać schodami ruchomymi, prawda? I tam była składnica harcerska i można sobie było kupić t-shirt, co w ogóle nie było możliwe w wielu miejscach, prawda, w tym kraju. No i ten budynek do tego nawiązuje, czyli będzie tworzył pierzeje. I wyobraźcie sobie, że jest to otwarcie. Przyszli ludzie i już zaczęła działać ta druga strona marszałkowskiej. Tam po prostu zaczęły chodzić tłumy. W ciągu pierwszych tych tygodni budynek chciało zobaczyć ponad 250 tysięcy osób, czyli to jest jakby przemnożyć ile? 5 stadionów narodowych? Czy coś takiego, prawda? Czyli tak dużo osób, ale oczywiście wiecie, oni też nie przyszli do końca dla sztuki współczesnej. Oni po prostu chcieli zobaczyć jakieś nowe miejsce. Tylko, że Pfeiffer mówi tak, no dobrze, ja projektuję to muzeum, ale nie chcę budować kolejnego centrum handlowego, do którego te amerykańskie centra handlowe i one wszędzie są tworzone, tak jak właśnie w Stanach, czyli wchodzi się do takiej ciemności i te poszczególne sklepy nie mają okien i takimi reflektorami tam jest rozgrywany ten spektakl handlu, że tak się... I właśnie dwor, że po prostu te budynki centrów handlowych komercyjne zasysają do wewnątrz teraz, tak? I on mówi, że właśnie chce inaczej i dlatego ten budynek ma te okna i on mówi, że on chce jakoś tam zaprosić pogodę. Może to brzmi trochę tandetnie, jak ja teraz opowiadam, ale chcę rzeczywiście pokazać to, co jest jakąś tam prawdą o placu Defilad, że tam jest tak dużo nieba, prawda? Tak i mamy takie okna.
Ta pierzeja z tymi wieżowcami jest po drugiej stronie, a ściana wschodnia jest jednak dosyć płaska.
Tak, i w związku z tym jest tam sporo nieba, sporo dziennego światła, ta zmieniająca się na Mazowszu pogoda szybko, gdzie jest rzeczywiście płasko i to wszystko się bardzo szybko często zmienia. No i oczywiście tam te szyby są specjalnie zaprojektowane, że nie wpuszczają ultrafioletu, który dla dzieł sztuki nie jest wcale taki dobry. Prawda, papier żółknie, płótno się też starzeje, czy jakaś rzeźba, prawda, pod
wpływem. No właśnie, bo to jest pytanie, czy można budować okna w muzeum?
No właśnie, trochę można i Pfeiffer tak poprzebijał. Zobaczcie państwo właśnie sobie na to pudełko, z ilu stron ono ma okna, prawda? I to jest też bardzo ciekawe, że bardzo właśnie z różnych stron, one nie zawsze są duże te okna, ale chodzi o to, że te pokoje, o których wspomniałem, muzealne, są bardzo różne od siebie. Jeden jest taki jak to studio, w którym jesteśmy, czyli taki black box właściwie, czyli taki pokój, taki właśnie takie pół piętra jest prawie że bez okien, z dosyć obniżonymi sufitami, raczej do jakichś pokazywania, nie wiem, wystaw archiwalnych, czy takich wystaw, gdzie się ogląda jakieś małe rzeczy, prawda, albo po prostu obrazy. Jest taka galeria, którą tak sobie nazywaliśmy, że jest taka monumentalna, doświetlana od góry. Są galerie, które są doświetlane takimi długimi oknami pod sufitem i na przykład mają 7,5 metra aż. Czyli bardzo różne sposoby, które pozwalają nam też dzielić te przestrzenie, czyli taką jedną galerię, takich galerii jest 4 i my je jeszcze możemy dzielić na mniejsze. No bo nie oszukujmy się, czasami dobra wystawa może być w takim pokoju, jak tutaj jesteśmy, w takim niewielkim studio, prawda? Nie musimy mieć tak... I to też to zwracam też na to uwagę, że to muzeum nie jest jakimś gigamuzeum, ono nie jest jakimś Louvrem. Ono ma 4,5 tysiąca metrów kwadratowych galerii. Zobaczcie państwo, że ten parter, mimo że właśnie ten Instagram tak monumentalizuje naszą klatkę schodową, czy, ale zobaczcie, ile tam jest miejsca naprawdę. To nie jest wszystko jakieś rozpasane.
Przede wszystkim wchodzi się i już widać wyjście, czy po drugiej stronie.
Tak, czyli przechodzi się budynek na przestrzał, tak jak przez ulicę właśnie, czyli że on łączy gdzieś Marszałkowską z tym przyszłym placem. Na dole jest też audytorium i to z kolei był taki cytat z domu meblowego Emilka, w którym my zaczynaliśmy i tam rzeczywiście w klatce schodowej, właściwie blisko bardzo wejścia, blisko ulicy, było urządzone audytorium i my mieliśmy takie poczucie, że to super działa, takie audytorium blisko, że nie, że gdzieś trzeba schodzić daleko pod ziemię do tego audytorium, tylko żeby ono było gdzieś blisko. I wiecie co? W sobotę była dyskusja o queer muzeum i wchodziły zupełnie takie osoby, które, ale to było totalnie okej, które po prostu widziały z ulicy, że coś się dzieje. I mogły sobie przysiąść i posłuchać chociaż chwilę, prawda? Czyli tak widać, że to już zaczyna działać. No i oczywiście też jest takie bistro, czyli coś w rodzaju kawiarni muzealnej. No i jeszcze pod całym budynkiem są podcienia, które, bo tutaj też... Jeszcze mają takie podziały, te podcienia, coś w rodzaju takich witryn i tam też można pokazywać. Czyli podcienia to jest taka przestrzeń na zewnątrz budynku, która ma 6 metrów, taka jakby nadwieszona fasada i tam, podobnie zresztą jak w domach centrum, prawda? I tam też coś się będzie mogło dziać. Na razie
już się
tam...
dzieje, bo widziałam, że wam graffiti narysowali na jednym z filarów.
Tak, rzeczywiście pojawiło się graffiti, czerwone. No wiele osób tak plastycznie to powiedziało, że nic specjalnego. Ale no...
Wiecie, te białe ściany to jest taka zachęta. Tam pewnie wielu będzie...
Tak, ale z drugiej strony, no, czy białe, czy właśnie takie jak... Czy drugi budynek naprzeciwko jest kakaowy. Na przykład to ja już wolę białe niż kakaowe. Ten mówi o tym budynku banku, prawda, który jest naprzeciwko. Prawda? Do czego tu się dopasować, prawda, skoro nie ma do czego? Bo wszystkie budynki dookoła mają planowaną modernizację w najbliższym czasie. Pałac Kultury będzie pewnie kiedyś myty. Uważa się w tej chwili, że to jest za drogie, no nie wiem, jest w tej chwili nowa dyrekcja Pałacu Kultury. Zobaczymy, prawda? Ale nie ma oryginalnego koloru. Jest raczej bardziej czarny, brunatny niż taki jasny, piaskowy, jak był kiedyś. To jest jedna uwaga, prawda? Czyli taki prawie biały. Druga uwaga to, że ten budynek dawnego domu pod Sedesami, czyli dzisiaj Banku PKO, no ta fasada jego postmodernistyczna, kakaowo-zielona, no ja tak nie wróżę jej długiego życia już, bo ona może zacząć po prostu odpadać niedługo. Jest bardzo naprawdę, tak jak to się budowało w latach 90., prawda? Nie, szybko, błyszcząco miało być, prawda? Nowe czasy, kowboje na reklamach, ta zachodniość, prawda, ten taki blichtr miał wszędzie następować. No i wreszcie domy centrum, które też się mówi, że właśnie jest opracowywana modernizacja tych fasad. Czyli wszystko dookoła, cały kontekst będzie inny. Więc te argumenty koronne, do których dochodzimy,
że nie pasuje.
40 minutach rozmawiania, że nie pasuje, no to ja chciałbym zapytać, co i do czego, prawda? Bo rzeczywiście wszystko dookoła będzie się intensywnie przekształcało, ale myślę, że też jeszcze jest jedna rzecz, że właśnie tak jak to graffiti się pojawiło, to ja wcale oczywiście fajnie jakby, no nie gdzieś tam, gdyby ten budynek nie był niszczony, tylko raczej był dla sztuki i do na przykład wyświetlania czegoś na nim, prawda, niż do mazania, pewnie byłby lepszy. Bardzo często jest też tak, że graffiti jest też dobrą sztuką, ja tego nie, jakoś tam tutaj nie przesądzam, ale czasami rzeczywiście...
Może jakby Banksy przyjechał? To no, byście tego wiem. Nie... A może jednak, tak?
Ja nie za bardzo. Ale naprawdę mnie wkurzyło, wiecie, gdzie graffiti widziałem? Na Asnyka, na szarej cegle, na budynku Romualda Guta. Takim naprawdę świetnym budynku. I ten taki Popeye z tą fajką, który wszędzie jest. To jest też znana postać warszawska tej takiej kultury ulicznej. No, uważam, że nie. Że ten, gdzieś ten Gut, ta szara cegiełka... No nie wiem, nie spodobało mi się to. Ale wróćmy jeszcze do
tak,
budynku.
Tak, ja bym chciała... A, budynku. Jeszcze ja bym, wiesz, chciała ciebie podpytać, no bo o samą tą wystawę może byś też troszkę jeszcze nawiązał, no bo to jest tak muzeum między placem a pałacem, Trudna miłość. Powiedziałeś o części prac, ale w tym nawiązaniu do tego tytułu, no jak na samej wystawie też opowiadacie o tej, no, trudnej, sam powiedziałeś, przestrzeni, w której nie ma się do czego dopasować, która jest pod ciągłą transformacją, plac się tworzy, jest on, jakaś obietnica odnowy tego życia.
Ja bym powiedział, że ona nawet jest pod presją, prawda, bo ta przestrzeń była pod presją zawsze polityczną. To był plac spektaklu, ale spektaklu, który się tam nie odbywał, tak? No bo przemówił Gomułka w 56 roku. Wcześniej był jeszcze Festiwal Młodzieży, otwarcie Pałacu Kultury i Nauki. A był pogrzeb Bieruta w 56 roku, prawda? I były różne cepeliady, ale bardzo rzadko w gruncie rzeczy, prawda? Tam 1 maja, 22 lipca, jakieś takie od czasu do czasu imprezy i ten plac w gruncie rzeczy stał pusty. I to była jego taki plac spektaklu, ogromny, 4,4 hektara, drugi po Placu Czerwonym w Moskwie, no bo wiadomo, nie mógł być większy niż ten w Moskwie, ale ten w Moskwie ma 6,5 hektara. No i wreszcie on z tego placu spektaklu, z tej presji politycznej stał się miejscem presji rynkowej i stał się placem transformacji. Od placu spektaklu do placu transformacji. I rzeczywiście ta transformacja różne tam miała jakieś takie oblicza. Pokazujemy taki film, jak tam się sprzedaje różne rzeczy i jeden facet ma taką flagę z trupią czachą wielką. Można było sobie tam w trupią czachę pokazać, można było handlować futrami, można było handlować t-shirtami, mięsem. Kolega mówi, że jemu to się kojarzyło z przymierzaniem dżinsów w błocie, prawda? Że nie było gdzie ktoś rozpinał jakiś kawałek brezentu i tam trzeba było wejść i tam była kałuża, ale trzeba było przymierzyć dżinsy na zimnie, tak? I tak to wyglądało. No i teraz z kolei jest presja oczekiwań, właśnie tych oczekiwań społecznych i czego miasto by nie zrobiło, to i tak trolle strolują, prawda? Więc to i tak internet i media społecznościowe i tak pokażą nam coś negatywnego na ten temat. Więc to też jest ciekawe. Też w ciekawym momencie żyjemy. Dlatego ja myślę, że dobrze miasto wybrało, że ten projekt AA Collective to jest taki projekt właśnie spokojny, projekt takiego placu zadrzewionego, z małą skalą. No i my to pokazujemy, całą tę historię, na stole bazarowym. Projektowała to grupa Centrala, Gosia Kuciewicz, Simone de Jacobis i myślę, że też osobiście dla mnie to też cieszę się, że to oni otwierają to muzeum też, bo to są zasłużeni architekci, architektki. Jest bardzo dużo ich projektów w warszawskich instytucjach, ale myślę, że to dobrze. Oni są teraz tymi naszymi, no takimi, nie wiem, myślę, że intelektualnie bardzo świadomymi osobami i bardzo fajnie, że oni to robią. Są fotografie Kerime Wims jeszcze, czyli fotografie pokazujące różne gmaszyska jako takie też właśnie monumenty, pomniki architektów, czyli Frank Gehry i też architektura, która się bardzo zestarzała szybko, prawda? Więc ta nasza fasada, tło, na której też można wyświetlić, co zresztą też robiliśmy. Pokazywaliśmy pracę Agnieszki Polskiej na fasadzie. To myślę, że jest chyba fajniejsze rozwiązanie niż te rybie łuski Franka Gehry'ego. No i to pokazujemy właśnie, tak? Czyli te wszystkie właśnie takie pytania, problemy, to jak muzea traktują historię i Christelle Oyry pokazuje taki film, który zamówiło Muzeum Louvre. Louvre zamówił u niej film, w którym ona pokazuje te wszystkie obrazy królów, którzy przyjmują jakieś hołdy, jakieś Elenno, prawda? I ona tak pisze tam. Czy wy wiecie, że muzea pokazują piękne przedmioty o brzydkich ludziach? No taka jest prawda też. I gdzieś no różnych takich dotykamy stron tego medalu, że tak powiem, tych dwóch stron, prawda, takich, że gdzieś chcemy tych dobrych, ciekawych jakichś idei, które przynoszą artystki i artyści, a z drugiej strony bardzo często rzeczywistość tego całego systemu zwycięża nad muzeami, prawda? I także tutaj mamy nadzieję, że to muzeum no, będzie miało gdzieś tam więcej szczęścia, że będzie jakoś dobrze w przyszłości działało. Zobaczycie państwo tę naszą kolekcję.
Właśnie, może zdradzisz coś, jak to będzie wyglądało, jaki macie pomysł na pokazanie kolekcji?
No więc kolekcja jest wokół kilku wątków ułożona, ale w całym budynku, prawda? Czyli będziecie państwo mogli rzeczywiście zobaczyć, jak działa w tych poszczególnych salach i światło, i jak prezentują się te prace. Najstarsze prace, to już niektóre z nich widzieliście państwo, to na przykład są prace Aliny Szapocznikow, czy Romana Cieślewicza, takie nasze linki do historii. To jest wystawa, która i pokaże relacje naszej kolekcji do właśnie konsumpcji, do takiego naszej codzienności ulicznej, takiej gdzieś właśnie życia w mieście, życia właśnie w takim bardzo jakimś medialnym otoczeniu, smartfonowym, ale też pokaże takie momenty, kiedy sztuka ma szuka jakiejś autonomii, kiedy artystka i artysta w ogóle nie chcą się wpisywać w żadną codzienność i na przykład, no taki najprostszy przykład, że tworzą abstrakcję po prostu, tak? Ale są jeszcze inne odmiany tych autonomii, bo te odmiany mogą oznaczać też wejście na jakieś, no nie wiem, na jakieś grząskie tereny, trudne, tak? No i tu taką na przykład artystką jest Teresa Margoles z naszej kolekcji. No, Teresa Margoles to jest artystka, która pokazuje po prostu w ogóle jakiś dramat społeczny dziejący się w Meksyku, prawda? I to, że po prostu też to, co jest takie gdzieś tam uniwersalne, no to, że po prostu ona tworzy na temat przemocy cały czas, prawda? I ta przemoc w gruncie rzeczy tam jest bardzo radykalna, ale przemoc jest pewnie w każdym kraju, również i zachodnim, tak? Więc gdzieś tam w tym sensie ona szuka swojej jakiejś też autonomii formalnej, nie wiem, intelektualnej, ale też pokazujemy takie wątki, powiedzielibyśmy, bardziej ezoteryczne w sztuce, które też gdzieś tam, czyli po prostu jak można spojrzeć na tę naszą kolekcję, jakie są ścieżki. Tych ścieżek proponujemy cztery, ale też nie są one jakoś też bardzo takie, wydaje mi się, łopatologiczne. Są te wystawy takimi osobnymi też całostkami. Kuratorujemy to jako cały zespół wszystkich osób programowych, które w muzeum pracują. No i zapraszamy.
Czyli już w lutym, nowa odsłona, ale jeszcze no chyba dobre 3 tygodnie Warszawy w budowie. Do 5 stycznia 2025 roku zachęcam Państwa serdecznie, żeby jeszcze przy okazji przerwy świątecznej sobie na przykład wybrać się do muzeum. Tomek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zapraszam.
Tak, widzimy się na otwarciu kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!